Dobry wieczór, bo tak możemy powiedzieć, bo już jest ciemno za oknem. Witamy serdecznie, piątek po 18 na antenie Radia Lublin, bilet do kina.
Iga Wójtowicz.
I Grzegorz Chyluchliński. No dzisiaj mamy mocne tytuły, przynajmniej ten jeden, jeżeli chodzi o polskie kino.
Dużo o potworach będzie dzisiaj.
To będzie o potworach.
W różnym wymiarze.
Taka informacja. Dziś premierę ma serial The Office, kolejny sezon. O nim powiemy sobie za tydzień. Również chyba dwa dni temu do nas trafił zwiastun filmu Toy Story 5. Widziałaś?
Jeszcze nie.
To zachęcam. Krótki, tak? Treściwy. Teraz nasze zabawki będą walczyć ze sztuczną inteligencją.
Wow.
Ale graficznie jest petarda.
Wow,
naprawdę.
To bardzo jestem ciekawa. Bardzo jestem ciekawa tego filmu w takim razie, bo jeszcze nie widziałam, nie czytałam nic, to mnie bardzo zaskoczyłeś, a uwielbiam Toy Story, to jest bajka mojego dzieciństwa, więc
i właśnie,
czekam.
Pójdziemy na ten film z pociechami i jedna ekipa i druga będzie bawić się naprawdę bardzo dobrze.
No mam nadzieję, że tak.
To może zaczniemy od tego lżejszego filmu na początek.
Dobrze.
Bugonia.
Bugonia. Yorgos Lanthimos już nas przyzwyczaił od swoich pierwszych filmów, że się z nami bawi w różne gierki. Mhm. Zaskoczyło cię to zakończenie?
Trochę.
Trochę.
Ale bardziej zaskoczyła mnie łysa głowa Emmy Stone.
No nie przywykliśmy do takiego jej wizerunku. To już jest kolejne jej wcielenie u tego reżysera, bo ona zagrała w Biednych Istotach
właśnie
wspaniałą rolę.
Czytałem, że źle, że jest w kolejnym filmie tego twórcy, że trochę im się to wszystko zlewa widzom. W szczególności.
Mi się nic nie zlało, ja nie mam z tym żadnego problemu, absolutnie. Że
ale
tak
to jest,
jest
kolejny taki twórca, który upatrzył sobie aktorów
tak,
i z nimi
tak,
współpracuje.
Tak. Jesse Plemons to jest też jego kolejny ulubiony aktor. No widzieliśmy też ten duet w poprzednim filmie Rodzaje życzliwości. To nie był dobry film. Tam reżyser stwierdził, że sfilmuje swoje sny. Mhm. Uważam, że to, co nam się śni, to niech zostaje w nocy, a na ekran możemy przekładać jakieś ciekawsze historie. No
teorie
i tak
spiskowe na przykład.
Tutaj. Zobacz, jaki to jest zaskakujący film. Mamy dwóch mężczyzn, z czego jeden jest tym manipulowanym, drugi jest tym przywódcą.
Mamy panią biznesmen, bardzo dobrze postawioną.
Bardzo, tak.
I panowie stwierdzają, że jest kosmitką i ją porywają. I pytają, gdzie to wszystko jest, jak z tym walczyć. I
tak, no żądają, żeby zabrała ich ze sobą na swój statek kosmiczny.
Statek bazę matkę.
Tak, tak.
Dla fanów teorii spiskowych to nie będzie dobra uczta, ale tych, którzy są sceptyczni, to jak najbardziej.
No właśnie powiem ci, że bardzo, bardzo mi się ten film podobał. Po pierwsze dlatego, że on właśnie nie podaje takich prostych ocen. Mhm. Bo nie wiem jak ty, ale ja kiedy zaczęłam oglądać ten film i widziałam, do czego to wszystko zmierza, że oni tą folią aluminiową sobie te okna tam oklejają.
To już nie głowa, to już okna są.
To już tak, że są tak wspaniale przygotowani, że to jest tak daleko posunięte w kwestii badań, researchu, wiesz, takiego orientowania się w tym wszystkim. Modele 3D statków kosmicznych. No myślisz sobie, oglądając taki film, no świr. Po prostu odkleił się człowiek.
Ale z drugiej strony są takie badania, i to oficjalne, że nie jesteśmy sami.
I gdzie leży prawda, nie wiemy.
Prędzej czy później, bardziej prędzej, ktoś w końcu tę prawdę nam objawi. Podobno nie jesteśmy jeszcze na to gotowi. Chociaż tyle kosmitów jest wokół nas, więc
Ja chyba nie jestem, ale wracając do filmu, no to mi się podoba, że on nie daje takich prostych ocen, bo my w takim codziennym naszym życiu społecznym raczej się z tych ludzi śmiejemy. No sam wspominasz,
tak,
to już nie głowa,
ale
to okna.
Ale fajnie Emma Stone zaczyna z nimi grać, nie?
Ale ona zaczyna z nimi świetnie grać w tę grę i my tak naprawdę też zostajemy z tym, że nie wiemy, co tam się dzieje. I to jest dla mnie w ogóle taka wręcz trochę biblijna przypowieść o tym, kto rządzi światem. No tutaj można sobie wstawić dowolnie, kto w co wierzy, czasami w kosmitów i to są kosmici. Ale taka historia o tym, do czego ludzkość zmierza, wiesz, to jest taki bardzo dobry film na dzisiejsze czasy, moim
taki
zdaniem.
Taki obraz trochę społeczeństwa, w jakim żyjemy,
tak.
Bo my często jesteśmy zamknięci w swojej bańce informacyjnej, czyli wśród swoich znajomych. Nawet na social mediach mamy tylko osoby, które podzielają nasze poglądy.
A jeżeli nie, to raczej ich nie widzimy, tak? No te tak. Algorytmy działają w taki sposób, że podrzucają nam to, do czego my gdzieś tam jest nam blisko.
A jak z tej swojej strefy komfortu wyjdziemy, to okazuje się, że są też inni ludzie, którzy mają zupełnie inne spojrzenie na ten świat i czasem...
I oni też mają swoją prawdę w tym.
Tak, mają swoich znajomych, swoją rację, swoje argumenty. I...
Bardzo ciekawy film, bardzo ciekawy, świetnie zrobiony też, bo trzyma w napięciu i ja miałam takie przeskoki. Raz myślałam, że oni mają rację, raz, że nie. Więc też wyszłam ostatecznie trochę zaskoczona tym, co się tam wydarzyło. Jest kilka brutalnych scen, więc...
Dobrze, że mówisz o brutalnych scenach.
Ostrzegamy. Tak. Tak, to będzie taki dobry pomost do tego, co dalej.
Płynnie przejdziemy do kolejnego filmu. Pan reżyser Smarzowski, bo tak o nim trzeba powiedzieć, znowu wysmażył nam fantastyczne dzieło. Pamiętacie Dom Zły? To była komedia przy filmie Dom Dobry. Wiem, miałaś opory, żeby na ten tytuł pójść, ale musieliśmy się na nim pochylić, bo jest mnóstwo zdań na ten temat.
Tak, no jeden z ważniejszych tytułów tej jesieni. Ja się szczerze bałam oglądać ten film.
I widzisz, a ja na ten film szedłem już z nastawieniem, że to będzie taki policzek w moją twarz, że wyjdę zdruzgotany po tym filmie. Wychodzę, ale gdybym poszedł nie czytając recenzji, nie oglądając zwiastunów, nie słuchając niczego o tym filmie, pewnie dotknęłoby mnie to bardziej. Ja po prostu wiedziałem, na co idę.
Stworzyłeś sobie trochę taką barierę.
Trochę tak.
Ja pomimo tego, że wiedziałam,
miałem gardę wysoko podniesioną,
na co idę, to jednak wstrząsnął mną ten film. No bo ten film ma nam to robić, tak? To jest 2 godziny siedzenia w kinie i...
Ale nudziłaś się przez te 2 godziny? W sensie...
No nie, no.
Może inaczej. Czy ci się ten film dłużył?
Tego było za dużo.
A czy za dużo było przemocy?
Za dużo było przemocy, za dużo było tych scen i epatowania tym. To skakanie było dobre, ale o tym to za chwilę. Ale to, co chcę powiedzieć, to, że dla nas, jako dla widzów, ten film mógł być za długi. W tym filmie mogło być za dużo tych scen. Zbyt duże takie epatowanie właśnie tym okrucieństwem. Ale pomyśl sobie w tej perspektywie, że dla ciebie 2 godziny w kinie...
A dla tej kobiety wiele lat.
A dla tej kobiety, dla wszystkich tych kobiet, o których ten film opowiada, bo to jest film, w którym myślę, że niestety sporo kobiet może się przejrzeć jak w lustrze, to jest całe życie. To, co mnie cieszy, to też to, że w tym filmie jest, co prawda marginalnie, ale jednak... Jest wspomniane to, że nie tylko kobiety są ofiarami przemocy. Tam jest też historia jednego mężczyzny. I myślę, że to jest też temat, nad którym warto by się było pochylić. Nie tylko filmowo, ale w ogóle społecznie, bo o tym się też bardzo niewiele mówi. I myślę, że to jest też bardzo duży problem. Tu mamy kobietę, tu mamy bohaterkę i to, co mówisz, to skakanie. No ta narracja jest taka rwana rzeczywiście. Ale bardzo mi się ten zabieg akurat podobał, dlatego że to pokazuje ten rodzaj przemocy psychicznej, w której ona tkwi. To, że ona sama nie wie, co się dzieje. I my razem z nią nie wiemy, co się dzieje.
Tak.
I dochodzi do takiego momentu, w którym nie wiesz, czy ta historia jest prawdziwa, czy ta historia jest prawdziwa. Ja mam problem z kinem Wojtka Smarzowskiego taki, że ja muszę się złapać czegoś dobrego w kinie. Ja nie lubię, jak jest tylko źle. A w jego filmach jest zawsze źle.
Było dobrze na początku, bo trochę o fabule. Mamy naszą bohaterkę, bo to jej oczami tę historię oglądamy, która poznaje mężczyznę w internecie. Na początku jest fajnie, kolorowo. No idealny facet, tak? Nie jakiś wymuskany przystojniak, tylko Szuchart.
Prawdziwy facet. Tomasz Szuchart. W ogóle fenomenalny.
On powiedział,
fenomenalna rola.
Wziął tę rolę, bo ktoś to musiał zagrać.
Tak. I zrobił to po mistrzowsku.
To prawda. Oglądając ten film, miałem z tyłu głowy książkę Kacpra Sulowskiego. Z miłości portret polskich domów. To jest nasz kolega redakcyjny, który w Lublinie pracował jako dziennikarz. Teraz w Warszawie napisał taką książkę, która pokazuje, co się dzieje za tymi oknami, jak przechodzisz obok bloku, nie? Patrzysz w okno bloku i zastanawiasz się, kto tam mieszka, co się dzieje, kto tam żyje. To ta książka to jest wersja soft w porównaniu do tego filmu. I ten temat ważne, że jest poruszony, bo Dom Zły, no to była rodzina patologiczna, tak?
Taka czysto patologiczna.
Czysta patologia. Gdzie dzielnicowy wie, kto co zrobił i kiedy kto co zrobi. Tutaj mamy dom... Idealny.
Pozornie dobry.
Mnóstwo
mówisz, że na początku było dobrze. Było i nie było, bo później, kiedy widzimy te wszystkie wydarzenia z początku, z tej perspektywy późniejszej...
Ale to już później widzisz, nie?
Widzisz, że były sygnały.
No były, takie czerwone flagi.
Były czerwone flagi. No to, że ona w to weszła, też widzimy, z jakiego domu ona wychodzi.
Właśnie.
Tam Agata Kulesza jako ta matka.
Że te traumy idą za nami.
Idą za nami i on też później mówi, że jego dziadek taki był, jego ojciec taki był, idą te traumy za nami i to jest przerażające, że gdzieś musi być ktoś, kto ten łańcuch traum w końcu przerwie. No tutaj właśnie wrócę do tego, że ja muszę coś dobrego z filmu wyciągnąć. Czy to zakończenie, czyli ta ostatnia scena przed napisami, to jest według ciebie to, co się stało, czy to, co się mogło stać?
Nie wiem, trudne pytanie.
Ja się łapię tej dobrej wersji. Że to było tylko w jej głowie, że to się mogło stać. Że ona jednak wybrała tę jasną drogę i że obserwowała to z drugiej strony.
To też pytanie dla naszych słuchaczy, bo jedno, co jest pewne, z tego kina wyjdziecie w ciszy.
O, to na pewno. Da.
Kiedyś były takie filmy, że po Katyniu wychodziliśmy w ciszy z kina. To pamiętam, to było... I podobne uczucie było teraz. To takie... Że wychodzisz. Wtedy mieliśmy ochotę uderzyć jakiegoś żołnierza radzieckiego w twarz, a teraz mamy ochotę uderzyć tego oprawcę w twarz, wychodząc z kina.
No podobno
nie?
Tomasz Szuchart na ulicy się mierzy z atakami.
Nie dziwię się.
Podobno tak
wcale
jest.
Wcale się nie dziwię.
Ale zobacz, że to już jest druga jego rola w ostatnim czasie jako takiego psychopaty, oprawcy, bo w Utracie równowagi też zagrał taką rolę, więc tutaj gdzieś... Poszedł za tym, ale to...
Tutaj bardziej.
Tak, ja też bardzo jestem ciekawa, no mam nadzieję, że kiedyś uda mi się z nim o tym porozmawiać, o wychodzeniu z tej roli, bo gdzieś widziałam taki fragment wywiadu z nim, że on wrócił z planu do domu i córka powiedziała do niego, tato, przytul mnie, i on w ogóle się zastanawiał nad tym, co ona do niego mówi i co to w ogóle znaczy. Że był tak bardzo wkręcony w tę postać.
On musi wychodzić z roli, a w społeczeństwie on musi im wyjść z głowy albo muszą sobie uświadomić, że to jest aktor.
Tak,
nie?
Tak.
To jest problem, że często widzimy na ekranie postać i potem...
No ale to jest miara dobrego aktorstwa.
To prawda.
No.
To prawda.
I teraz Tomasz Szuchart jest absolutnie w każdej produkcji, bo nawet w Heweliuszu, o którym za chwilę się pojawia. Ale no ja się cieszę tym, że on jest wszędzie, bo to jest naprawdę genialny aktor. Dom Dobry to potwierdza, chociaż
ale
jest to
czekaj,
bardzo
czy nie mówiłaś
trudny film.
Kilka tygodni temu, że o, znowu Tomasz Szuchart na ekranie.
Ale ja to mówię z uśmiechem. Ja się bardzo cieszę, że on jest. Bardzo, bardzo go lubię, więc dobrze.
I też apelujemy, żeby nie brać przekąsek na ten film.
Nie, to jest film, na którym się naprawdę nawet nie chce jeść. To zmarnowane, myślę, że pieniądze będą, jeżeli weźmiemy te przekąski. To nie jest ten
chyba,
rodzaj
kina. Chyba, że zdążycie
kina.
Na reklamach.
Chyba, że tak, bo to nie jest nawet Claire. Claire to był taki film, powiedzmy, trochę
nie,
z poczuciem humoru, tak? Tam można było. To jest zupełnie inny gatunek.
To komedia była.
W porównaniu tak.
Claire to była
tak,
komedia.
Tak.
No, Smarzowski zawiesił sobie bardzo wysoko poprzeczkę. Jestem ciekaw, jakie tabu złamie w kolejnym filmie.
A ja mam nadzieję, że już tego nie zrobi, wiesz? Bo ja miałam, owszem, to jest film bardzo ważny i to jest film, no, dobrze zrobiony, ale było w nim trochę za dużo Smarzowskiego. I Dom Zły, o którym wspomniałeś, też się pojawia w tym filmie, we fragmencie.
No tak.
I to już dla mnie był taki sygnał, że skoro on sięga do swoich filmów starszych, to idzie w złą stronę, ale mam nadzieję, że się mylę.
Ale
no zobaczymy, co
może
nas czeka.
Wiesz, moim zdaniem ten fragment specjalnie był pokazany.
No tak.
Żeby pokazać Dom Zły patologiczny, że jak wchodzimy, to o Jezu, co tu się dzieje, nie?
Ale tam były też i takie sceny w tym ośrodku dla kobiet. Też jedna z tych dziewczyn opowiadała swoją historię. No to był taki czysty Smarzowski tam.
Ja po tym filmie ucieszyłem się, że mam taką rodzinę, a nie inną.
No.
Takie,
i oby takich rodzin szczęśliwych było jak najwięcej.
Po chwili taki, poczułem się taki oczyszczony, ale też zacząłem sobie robić rachunek sumienia, co ja mogę robić źle, nawet nie wiedząc o tym, że mogę to robić źle, nie? Bo jestem zmęczony, bo jestem zdenerwowany, nie wiem, bo się zepsuło auto, a ktoś chce ode mnie czegoś, więc to jest takie...
To jest taki film, który też myślę, że coś dobrego może zrobić, jeżeli właśnie tak jak
albo
ty
zapobiec.
Wyjdziesz z jakąś refleksją stamtąd.
Wiesz, jeżeli ktoś to robi, no to poczuje się pewnie urażony, wyjdzie i będzie psioczył, a jeżeli ktoś tego jeszcze nie robi, ale jest na dobrej drodze, że gdzieś się może załamać. Tutaj mówię do panów, bo to jest film, który pokazuje, jak my czasem jesteśmy po prostu słabi, że być może gdzieś ten węzeł się rozplącze i ta być linia może się zatrzyma.
To ty masz apel do mężczyzn, ja mam apel do kobiet o to, żeby jeżeli są na drodze do takiej relacji, to
albo
żeby szybko uciekały.
Albo są w takiej relacji.
To są, jeżeli są, to już w ogóle.
Są numery telefonów, tak. Warto dzwonić.
Warto sięgać po pomoc tak. W takich sytuacjach i naprawdę uciekać jak najdalej.
I słuchać bliskich, oni często mają rację. Za chwilę nieco lżejsze tematy, aczkolwiek też się
też
dzieje.
Z emocjami.
Tak. Bilet do kina, wracamy na platformy. Zacznijmy może od Frankensteina.
Dobrze.
Niby temat mroczniejszy, ale jednak lżejszy.
Lżejszy dużo, tak.
Spodziewałem się bardziej strasznego filmu, chociaż te sceny z układaniem Frankensteina, mm-hmm. to takie było ojf.
Ale... I z atakiem wilków też mnie odstraszył tak. ten film trochę. Tak.
Mamy historię, która tak w kinie chyba nie została pokazana.
No mamy historię baśniową.
Tak.
Mamy historię baśniową. Podobno, ja nie wiem, bo nie czytałam jeszcze książki, podobno to jest jeden z tych filmów, który jest najbliżej tego literackiego pierwowzoru. No historia znana, wiemy to o czym Frankenstein tak. opowiada oczywiście.
Wiemy kim jest Frankenstein, wiemy kim jest jego stwór, wiemy jak powstał.
No i wiemy też kim jest Guillermo del Toro, czyli reżyser odpowiadający też za jeden z oscarowych filmów. Więc wiemy, że on te baśnie lubi nam przedstawiać na ekranie i tak jest też tutaj.
I raczej drugiej części nie będzie, biorąc pod uwagę koniec tej produkcji.
Nie, na pewno nie będzie.
Raczej nie.
To jest taka jednorazowa opowieść.
Chociaż jest teraz hitem. Frankenstein na Netflixie jest numerem jeden.
No to na pewno też trochę za sprawą obsady, bo to też jest tutaj ważna rzecz. Musimy wspomnieć, kto gra. Tego Frankensteina gra jeden z tych aktorów najbardziej popularnych młodego pokolenia, czyli Jacob Elordi. Tak.
10 godzin spędził na fotelu, żeby go, tak. żeby przejść charakteryzację, ale miałem... Ja cały czas widziałem w tym filmie awatara po przejściach.
Trochę tak.
Nie? Czy ten trochę Frankenstein to nie jest ten, którego my znamy z popkultury, tylko to jest awatar, któremu coś się przytrafiło.
Coś mu się na pewno przytrafiło i to coś niedobrego.
Film jest długi, tak. bo to ponad 2 godziny.
2,5 godziny to jest bardzo długi seans i ja radzę go rozłożyć jednak, bo on jest trochę nudny.
Ale on ma 3 części, takie 3 akty. Jest wstęp, jest historia... stwórcy, czyli Wiktora Frankensteina i potem jest kolejny akt, to jest opowieść tego stwora, który nauczył się mówić, nauczył się czytać, który stał się wykształconym stworem.
Tak,
człowiekiem.
Tak. No właśnie, czy on jest człowiekiem? To jest, widzisz to pytanie takie, kim on jest, czym on jest?
Tak. Nie można go zranić, a czy zranić można, ale szybko się goi, nie można go zabić, bo on cały czas się odradza, nawet jak przeżyje eksplozję.
Tak, no tam są takie rzeczy. Dla mnie trochę kiczowaty, trochę nudny, ale tak myślę, że no da się to obejrzeć, tylko właśnie ja bym chyba to obejrzała
rozłożyć.
Tak na części, bo 2,5 godziny to jest jednak bardzo, bardzo długo. Charakteryzacja, no tak jak wspominasz, jest tak.
To jest zupełnie inny Frankenstein, bo my znamy, że te części ciała były szwami połączone.
On
i to
jest
zupełnie...
taki wygładzony,
tak.
jest taki bardzo wyestetyzowany, tak, że te blizny...
Jakbyś robiła naleśnik i miałabyś dziurkę i byś nalała nowej formy i to tak wypełniło, to tak wygląda.
Bardzo obrazowe porównanie. Tak, trochę tak jest,
trochę
rzeczywiście.
Tak jest.
To, co na pewno na plus ogromny, no to są kostiumy i suknie tej Elizabeth, które są po prostu imponujące, naprawdę.
Bajkowe.
I cała w ogóle scenografia, ta wieża, właśnie te wszystkie laboratoria Frankensteina, bardzo, bardzo ciekawe. No ale na takim poziomie, powiedziałabym, psychologicznym, opowieść o ojcach, którzy nie są gotowi na bycie ojcami.
Trochę tak, końcówka o tym mówi.
Którzy muszą dojrzeć do tego, co
tak.
to znaczy w ogóle właśnie, co to znaczy stworzyć człowieka. Tak, to jest o tym film trochę.
I ten film, i serial Heveliusz, to jest zabieg, który już od pewnego czasu jest stosowany, czyli zaczynamy od końca. Wchodzimy w film, w serial... na końcu historii i potem skuszeni tym końcem zaczynamy...
Poznajemy. Nie? Tak, kawałek po kawałku.
I tak też jest z Heveliuszem.
Nie mogłam spać.
Czekaliśmy na ten serial, na ten tytuł.
Jan Holoubek, czyli reżyser odpowiedzialny za Wielką Wodę, znowu tak. się za Wielką Wodę zabrał.
I chyba ma w planach kolejny film taki. bo już mówił, że nad czymś pracuje i też to będzie dzieło podobnego rozmachu. Mamy historię Heweliusza, czyli polski prom, który zatonął podczas sztormu w 1993 roku.
No i tu moje pytanie do ciebie. Czy ty pamiętasz to z mediów?
Trzecia klasa szkoły podstawowej.
Nie pamiętasz.
Wiesz co? Ja pamiętam, jak przez mgłę, że było o Heweliuszu. Tylko pamiętam, no była to tragedia, ale teraz po latach stwierdzam, gdyby to był prom pasażerski, że tam by płynęli ludzie na wypoczynek i to no, by było mnóstwo pasażerów,
oczywiście,
to pewnie rozmach by był większy.
Na pewno.
A to był prom, który przewoził głównie kierowców i tiry.
Pytam cię o to dlatego, że no ja nie mam prawa tego pamiętać, bo się urodziłam później, ale dla mnie ten serial to było pierwsze spotkanie w ogóle z historią Heweliusza. Ja nie wiedziałam, że taka sytuacja się wydarzyła.
Wiedziałem, tylko to była bardzo zamierzchła przeszłość, ale tak jak ty, musiałem sobie wyskrolować i przypomnieć, jak to było i co się działo.
No właśnie, było... Tak naprawdę nie wiemy, jak było. I serial nie daje takiej prostej odpowiedzi o tym, jak było.
Tak, ale są takie wątki, które mogą doprowadzić na ścieżkę sądową. Niektóre osoby mogą pozwać twórców Heweliusza za ten właśnie film, serial.
Tak myślisz?
Już takie są głosy.
O, to ciekawe.
Że tam się pozwy mogą posypać.
No, to ciekawe. To,
przeżyło
to
dziewięć
zobaczymy,
osób.
Co będzie. Tak, przeżyło 9 osób. No, historia straszna. Mamy statek, który wypływa w sztorm na Bałtyk. Mhm.
Jest wcześniej uszkodzony.
Jest wcześniej uszkodzony, ale też są głosy, że to nie Heweliusz, a Hawariusz, że się tak o nim mówiło. Czyli no jest obciążony jakimś ryzykiem i tak metaforycznie, ale i dosłownie jest obciążony, nawet przeciążony, bo ma tam do zabrania różne ładunki.
Tak, i on się wywraca i tonie w wodzie, która ma chyba 2 czy 3 stopnie tylko na plusie, więc tam wszystko w niej by i tak zamarzło. Efektowny. Jeszcze nie skończyłem, bo musiałem przerwać na Frankensteina, żeby sobie zrobić czas.
A gdzie skończyłeś? Ile widziałeś?
Jestem 2 odcinki przed końcem. Mhm. Przedostatni odcinek zaczynam. Czyli jeszcze nie jestem na rozprawie sądowej. Mhm.
No ta rozprawa jest też bardzo... Ja oglądałam to i sobie pomyślałam, że to jest przerażające, że i takie rzeczy do dziś się dzieją i że tak to może wyglądać.
Netflix znowu robi robotę, jeżeli chodzi o stylizację, charakteryzację, o scenografię.
No największe wrażenie robią zdjęcia na morzu.
Tak, to prawda. I za efekty specjalne.
Czy widziałeś takie rolki z produkcji, z planu?
Właśnie nie.
To znajdę i ci pokażę, bo to jest bardzo, bardzo zjawiskowe, że w ogromnej hali mamy basen ustawiony i tam właśnie jest cały czas ten sztorm wywoływany i jest kręcony ten film. Naprawdę myślę, że bardzo realizacyjnie, bardzo duże wyzwanie. No, ale wygląda to imponująco.
No i polscy aktorzy, którzy znowu są w formie, niektórzy już oklepani, ale po charakteryzacji niektórych osób nie byłem w stanie tak na pierwszy rzut oka rozpoznać. No.
Kogo?
Czekaj. Była taka aktorka. Nie wiedziałem, czy to jest ona. Musiałam sobie wygooglować. Teraz ci nie powiem.
No dobrze, to może sobie przypomnisz. Magdalena Różdżka jako żona kapitana Ułasiewicza, a Borys Szyc w roli właśnie kapitana.
Na początku jest go bardzo mało.
Na początku jest go bardzo mało i jego w ogóle jest niewiele w tej historii. Tam no, on ginie na tym promie, ale to, co nas interesuje, widzów, to, co twórców interesuje, no to oczywiście wszystko to, co się dzieje po tym wszystkim. Michał Żurawski też się pojawia w takiej roli też ciekawej bardzo, takiego ostatniego sprawiedliwego. I Andrzej Konopka, który też w tym roku, no jakoś tak się trochę więcej go jest, w LARP-ie zagrał przecież drugoplanową rolę, za którą został nagrodzony w Gdyni. Tutaj też gra taką drugoplanową rolę. No i ta ciekawa postać tego oficera, gdzie nie wiemy, co on w zasadzie, o co chodzi i dlaczego on się tak miesza w tę sprawę. Dużo tajemnic, dużo zagadek. No na pewno taka wywołująca ogromne emocje historia.
Ja podejrzewam, że coś było na tym statku, dlatego się ten oficer...
No musisz oglądać do końca, no to się dowiesz. Ja już wiem.
Bo zostały mi 2 odcinki.
Ja już wiem. Ja nie byłam w stanie się oderwać od tego serialu. Ja zobaczyłam 3 odcinki i musiałam iść spać, bo już było jakoś bardzo późno. I śniło mi się to wszystko. To może mi się śniło, ci aktorzy mi się śnili. No i jeśli aktorzy, no to jeszcze trzeba wspomnieć oczywiście Konrada Eleryka.
Tak.
świetny aktor, też coraz więcej go możemy widzieć w kinie, tutaj w takiej bardzo poważnej roli. W poważnej roli oficera, mhm. bo on jest oficerem, który pokazuje, jak psychicznie to jest obciążająca też historia.
I też sytuacje, w których pomylono nazwisko, nie? I
straszne, niewyobrażalne w ogóle, naprawdę.
No, i ból tych wdów, z jednej strony jedna, która traci męża, mieszka na osiedlu z wdową po kapitanie,
Pretensje, żal taki
tak.
wzajemny.
Tak. A media oskarżają właśnie kapitana o to wszystko. Nie będziemy państwu opowiadać, proszę oglądać Heweliusza.
No, dramat wielu rodzin, dramat wielu, wielu ludzi, tak.
Kawał dobrego serialu, jeżeli chodzi o Netflixa. Ja kończę, a za tydzień Office, kolejny sezon. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie tym razem.
No zobaczymy. Ja nie jestem... Nie oglądałam jeszcze, więc chyba zacznę sobie dopiero teraz od tego kolejnego sezonu i sprawdzę.
Nie oglądałaś w ogóle The Office polskiego?
Ani polskiego, ani tego oryginalnego też.
To zacznij polski. Znaczy, dobra, inaczej. Nie patrz na brytyjski, na amerykański. Zacznij od polskiego, bo jak zaczniesz brytyjski, amerykański, to polski może być już dla ciebie nie za bardzo. Mhm. To jest zupełnie inny humor.
Ale tam jest Adam Woronowicz.
Tak, ale jeżeli...
Jak może być nie za bardzo?
Ale jeżeli ktoś pracował w biurze polskim, to w cyrku się nie śmieje. I w pierwszym sezonie jest taki trochę dokument, mhm. ale gorąco ci polecam. Jest tam Adam Bobik nawet.
No to zobaczę, co tam się dzieje, może
tylko
się przekonam.
Widzisz, musisz przebrnąć przez pierwsze sezony, bo każdy kolejny jest powiązany z tym poprzednim.
Okej, okay, czyli zaczynam od pierwszego.
Tak.
Dobrze, to ja zaczynam od pierwszego, a my zostajemy, za chwilę Max Wieczorski, i my zostajemy w serialowych opowieściach, bo dzisiaj stawka większa niż życie.
O matulu. To może ja z wami zostanę.
Zostań. Zostań koniecznie.
Nie ze mną te numery, Brunner. Dobra, dziękuję. Uciekam. Słyszymy się ponownie w piątek o 18:00.